Myśli wychodzą z cienia, coś w człowieku się zmienia. I powracam z wyprawy na słoneczny ląd.
Oto znowu dni ruszyły.
Nie wiedziałem, że kiedyś mogę być jeszcze raz debiutantem.
Ja mam też takie poczucie, jak był w Wehikule Czasu.
Wszyscy przeżyliśmy taką podróż w czasie, bardzo miłą zresztą.
Zwykłym życiem się zachwycę, bo wiedziałem, jak wygląda, jak wygląda mroczny brzeg.
To jest podróż sentymentalna. Nie zapomnę, jak zaczęliśmy próbę pierwszą tutaj w dużym studio do tego koncertu i jak już mieliśmy wszyscy koledzy młodzi, którzy nigdy tego nie grali, znaczy w większości repertuaru, dla nich też był szok. I oni też powiedzieli, że to oni nie wiedzieli, że my takie rzeczy graliśmy. Ponieważ oni się musieli bardzo poważnie napocić, żeby ten materiał ogarnąć.
Wyświetla mi się tamten czas naszych początków, naszych pierwszych prób, w których żeśmy próbowali płytę, o której żeśmy nie wiedzieli, że przeniesie nam podwaliny naszej 40-letniej kariery.
Moja przygoda z tym zespołem zaczęła się jeszcze w 68 roku. Budka pod koniec lat 60. to był piękny skład, bo taki naprawdę rockowy. Grała fantastycznie nagrania zespołu Led Zeppelin. Ja pamiętam taki koncert w Rzeszowie, gdzie chłopcy zagrali od dechy do dechy całą płytę Led Zeppelin. Było szaleństwo. Ci wszyscy chłopcy mieszkali w mojej kawalerce. Krzysiu Cygowski i Tomek Zaliszewski, jak przyjechał do Lublina, też mieszkał u mnie w kawalerce. Jeszcze miałem hotelik taki. I oni spali na podłodze i tak dalej. I żeśmy sobie żyli. No. Natomiast 75 rok, to wiosna, to była płyta. A wcześniej tu w studiu Radia Lublin, w Senodolinie.
Znowu w życiu mi nie wyszło uciec, pragnę wielki sen.
W Senodolinie to była taka rozbiegówka. Dopadł mnie Jurek Janiszewski, mówi, ty byłeś studenckim poetą, napisz coś. Najdziwniejsze było zachowanie faceta od cenzury, który powiedział, jak to, przecież to narkomański tekst. Jakaś dolina, jakiś sen, jakaś ucieczka, co to jest?
Znowu obłok ten różowy, od nim dom i tamta sień.
Oni to nagrali do mojej audycji, ale ten Senodolinie nie poszedł, bo zastępca redaktora naczelnego zatrzymał, powiedział, że cenzura to zatrzymała, że tekst jest taki, znowu w życiu mi nie wyszło, a co tu, Gierek, władzy, optymizm, a tu znowu mi życiu i tak dalej.
Późno jest, sam wiem, że zbyt późno jest, by zaczynać wszystko znów.
I ten utwór tak leżał przez miesiąc, tak nie bardzo wiedziałem, co zrobić.
Jurek Janiszewski, który był wtedy naszym takim człowiekiem, który właściwie pokazywał nam trochę drogę, którą mamy pójść i też wybierał repertuar. Mało tego, pilnował Adama Sikorskiego, żeby na czas teksty napisał, bo Adam nigdy nie był słowny, jeżeli chodzi o terminowość tekstu.
Nie, w ogóle jest fantastyczna historia, jak na dzień przed nagrywaniem drugiej płyty nie było żadnego tekstu, a Sikorski miał napisać wszystko. Był wieczór, ja mówię, Adam, nie ma żadnego tekstu. Zaraz napiszę. Ja mówię, przecież ty masz noc, ja już 6 muszę te teksty na pociąg nadać do polskich nagrań. Zdałem radę. I on zasypiał, a ja go nogą budziłem, herbatę robiłem, a on pisał te teksty. I całą płytę napisał.
Także Jurek, pierwsze nasze nagranie, czyli Senodolinie, zawiózł do Warszawy, tam z pierwszego programu go przegnali, w trzecim to tak powiedzieli, że może, ale niekoniecznie i dał to nagranie Januszowi Kosińskiemu, który pracował wtedy w rozgłośni harcerskiej. Pikanteria jest w tym, że rozgłośnia harcerska nadawała na krótkich. czyli tak jak Wolna Europa i Głos Ameryki. I Janusz zaczął puszczać ten sen o Dolinie właśnie w rozgłośni harcerskiej. Bo wtedy ta rozgłośnia harcerska była taką rozgłośnią, która nadawała muzykę rockową, ludzie tego, młodzież z tego słuchała. Myśmy zagrali jakiś koncert w Warszawie, taki pamiętam, w Stodole. Pierwszy nasz wyjazd do Warszawy, też 74 rok, przyszła cała Stodoła, tłumy. I okazało się, ten sen o Dolinie też świetnie im znany. Dla nas to był pierwszy szok. Nie wiem, z jakim sposobem to się stało. Bo wiadomo, że w pierwszym programie nie, bo to nie wolno. Mało tego, Jurek zrobił pewien taki greps, który w ogóle jest komiczny, ale pokazujący charakter PRL-u. W związku z tym, że dla komunistów angielski język plus kompozytor tej piosenki, bo to nie jest nasza kompozycja, tylko to jest kompozycja Bill Withersa. To napisał, że to napisał Wilhelm Kempy, bo Wither to jest Kempa i Bill Withers to jest to w takim wolnym tłumaczeniu Wilhelm Kempy i to poszło, to było zapowiadane. My zupełnie w tej chwili nie zdajemy sobie kompletnie sprawy, czym był PRL w ogóle. Tego typu to są po prostu jaja w żywe oczy, ale Jurek tak zrobił. I ja pamiętam takiego dziennikarza muzycznego, wtedy bardzo modnego i podobno się znającego, który powiedział tak, że ja to gdzieś znam i ten Wilhelm Kempy to jest plagiat. No to było najbardziej urocze i komiczne.
To było nagranie w ogóle inne, pomijając to, że plaża była na rynku w Polsce, jeśli chodzi o rockowe, one były tępione. Tego rodzaju wykonawcy i tego rodzaju muzyka.
Kapela wuja Toma przypomniała nam, że to już czas przygotowywać się do Sylwestra, a tym samym do złożenia sobie życzeń noworocznych.
To był czas, no wiadomo, Bonejem, dyskoteki, prażona kukurydza, pierdoły i tak dalej. Natomiast rockowe zespoły, jeśli jakieś się pojawiały, to węgierskie. Dlatego, że miały sprzęt, miały swojego rzecznika, który wszystko, co komunistyczne, to najlepsze i to grał. A polskie się tłamsiło.
My przywieźli k wam nasze pieśni, tancy, muzyku.
Dwa dni, mój przyjaciół.
Dwa dni, tak, tak.
Dziś ostatni dzień Polskiego Tygodnia w Debreczynie. Zakończy go wieczór przyjaźni polsko-węgierskiej w Domu Kultury w Hojdunanasz.
Wyobraź sobie, że ja miałem zakaz grania budki w Radiu Lublin. Zakaz! Dopiero jak to wybuchło w Trójce, bo z harcerskiej do Trójce ten sen o Dolinie stał się przebojem, to dopiero to tutaj nie wiedzieli, co z tym zrobić.
Problem polegał na tym, że muzykę rockową w Polsce, w PRL-u się uczyło za pomocą prób i błędów, ponieważ nie było żadnych podręczników, nauczycieli, sposobu dowiedzenia się tego, co jest w tej chwili na wyciągnięcie ręki. Internet, jeżeli ktoś chce na przykład gitara, taki sposób jego, proszę bardzo, wszystko, jest film, nuty, jest wszystko dostępne po prostu na wyciągnięcie ręki, dosłownie na wyciągnięcie ręki. Wtedy to było na wyciągnięcie tysiąca kilometrów, których nie można było przebyć, bo przecież byliśmy tutaj związani paszportem, który leżał na komendzie i był własnością PRL-u. I w związku z tym, że była to własność PRL-u, to ten PRL nam ten paszport wydawał w ramach tego, jak miał na to ochotę lub jej nie miał. W związku z tym jakiekolwiek sposoby dokształcenia się, to były za pomocą prób i błędów. Oczywiście człowiek per saldo jakoś do tego doszedł, tylko że nie trwało to 3 lata czy 5 lat, gdyby tak było, tylko na przykład 25 lat. Ja na dobrą sprawę zacząłem tak porządnie śpiewać po 20 latach, czyli w połowie lat 90. Zacząłem śpiewać tak jak już śpiewam teraz, prawda, że to się nie ma żadnej różnicy między tym. Natomiast to, co było w międzyczasie, to były bardzo różne ewolucje tego, no bo tak zwane chałupnictwo to się nazywa.
Sen o Dolinie. Ale potem były następne utwory. Udane, nieudane. Sam to montowałem, mając dwie nogi i ręce, bo magnetofony trzeba było chórki wgrać i ciągle te magnetofony się nie synchronizowały, albo się spóźniały tam od początku, potem lepiec, wiesz, cuda. Ale się robiło takie rzeczy. No po prostu to była wielka przygoda. Nikt nie pytał o pieniądze, po prostu robiło się. To była przygoda ich, moja i tak dalej. I tak do jesieni. W jesieni zdarzyła się niesamowita sesja, ponieważ niejaki Wójtowicz, Lubelak, przyjechał ze Stanów i przywiózł bębny Ludwiga, przeźroczyste, na której grali tacy ludzie jak Ringo Starr, Beatles, no wszystkie zachodnie kapele z najwyższej półki. Ja do niego pojechałem i wybłagałem, żeby on pożyczył te bębny na dwa dni, żeby stestować studio, jak brzmi i tak dalej. To było kłamstwo, ale wybłagałem. On dał te bębny i na tych bębnach nagraliśmy sesję Budki. Cień Wielkiej Góry, który był już no, po prostu przebojem roku już potem.
Zaczęło się rzeczywiście wokół nas dziać różne rzeczy. I pamiętam, że w jakimś, już nie znam szczegółów takich, jak to się stało, że myśmy jednak dostali propozycję z polskich, bo to wtedy polskie nagrania, czyli państwowa, ona decydowała, kto będzie nagrywać tą płytę, a kto jej nie będzie nagrywać. No. I dostaliśmy propozycję nagrania tej płyty, to był pod koniec 1974 roku. Wiem, że mieliśmy w maju termin. Robiliśmy próby w Świdniku, w Iskrze, wtedy był klub Iskra. I tam właśnie ćwiczyliśmy do tej płyty. Także jak przyjechaliśmy do Warszawy nagrywać to na ulicę Okulnik, do tej szkoły muzycznej, to pierwszą rzeczą, jaka była już dla nas takim lekkim szokiem, było to, że nagrywało nas małżeństwo, pan profesor Urbański z żoną. Pan profesor Urbański miał wtedy około 70 lat. To jego żona tam relatywnie podobnie. I to byli ludzie, którzy mieli nagrywać naszą pierwszą płytę zespołu rockowego, takiego no, mocno zbuntowanego. Początek, to już był szok. Potem w trakcie tego nagrywania było cały szereg przekomicznych historii, ponieważ pan profesor Urbański nagrywał pierwszą płytę i jedyną Ewy Demarczyk, po której to płycie Ewa Demarczyk powiedziała, że ona już nigdy w życiu nic nie nagra. Była tam, nie znam szczegółów, mam jakieś tam koszmarne awantury przy okazji. Nagrywał też dwie pierwsze płyty Czesława Niemena, z którym też nie był zaprzyjaźniony. Więc jak Czesiek przyszedł, a przyniósł syntezator Muga, miał w takim worku na plecach, jak wszedł do reżyserki, bo miał się tam wpiąć, to profesor Urbański popatrzył i tak mówi: o, do tego jeszcze Niemen!
Leżył deszcz, wybuchła noc, przy drodze pusty dwór. W katedrach drzew, przy ulicach gór, wagnerowski ton.
Nieskończone były jeszcze utwory, bo pamiętam, że z Romkiem pobiegliśmy na Okulnik. Tam mieszkała moja siostra, bo ona studiowała Akademię Sztuk Pięknych. I ja mu cały czas mówiłem, że jest taki utwór, jest taki samotny dom. I mówię, kurczę, zrób takie smyki, jak są w Kaszmirze Led Zeppelin. Ale nie mogę mu tego przedstawić, bo to trzeba było zagrać. Polecieliśmy na Okulnik, żeby odsłuchać to z kasetowca, ten Kaszmir grupy Led Zeppelin, żeby takie zrobił cięcie. Tak się stało, to już nie będę mówił o tym utworze, jakie były problemy, bo tam kłótnia była. Wziąłem jedno z alibabek z boku, żeby to uspokoić, bo wstyd, faceci się o kompozycję kłócą. Ja zresztą miałem ciężkie dni, bo sobie wymyśliliśmy, bo menadżerem zespołu był facet, który kiedyś był menadżerem Niemena, więc tak uzgodnił z nim, że Czesław, który miał pierwszego w Polsce Muga jedynego, zagra na Mugu. Czesław Niemen dla jakiegoś nieznanego zespołu z Lublina. Zagra na Mugu. Ja wynająłem taksówkę i stałem cały dzień. Już nie miałem pieniędzy dla taksówkarza. Go wysłałem, a Niemen na takiej kupie gruzu nagrywał płytę. Ciągnąłem i mówił, zaraz kończę. I skończył o 7 wieczorem. I w końcu wziął tego Muga, przyjechał i mówi, że on ma 5 minut. No i nie nagrał wszystkiego. To można opowiadać, jak wleciał, mówię, panie Czesławie, niech pan jeszcze... Bo tam była taka partia, trzeba było zagrać, no. I on tego nie potrafił zagrać. Próbował, w końcu się wkurzył, wziął Muga i wychodzi. Ja mówię, niech pan poczeka, no tutaj kolega cały rok to ćwiczył, zagra za pierwszym razem. No i Marek Stefankiewicz, który był wtedy takim, zresztą świetny pianista, a między innymi przecież skomponował ten największy przebój dla Krysi Proń, Kolek, jak ja to mówię. Zagrał to za pierwszym razem, a tam się wkurzył, że tam zabrał tego Muga i jeszcze została nam partyjka. Nie wiadomo było, co wsadzić. Dogrywaliśmy tutaj już w Lublinie gitarę Anysia Ziółkowskiego.
O Okazało się, że ci ludzie, profesor Urbański z żoną, pomimo oczywiście pokoleniowo byli z innego świata, ale byli na tyle dobrymi fachowcami jako muzycy, że ta płyta na tamte czasy nie jest źle nagrana bardzo, o tak bym powiedział. Ona jest bardzo przyzwoicie nagrana. Na tamte możliwości techniczne, które były żadne. Tam był na okulniku czteroślad wtedy, jedyny czteroślad stereo w Polsce. Przecież u nas w Lublinie myśmy nagrywali mono. Także to technicznie, no oczywiście było to bardzo trudne, zwłaszcza, że tam i orkiestra, tam kwintet smyczkowy miał w paru miejscach coś do zagrania i jakiś chórek. Także to była droga przez mękę, ale to się udało i paradoksalnie okazuje się, że to naprawdę nie jest źle. Pomimo tego, że między nami były dwa pokolenia różnicy między nami jako muzykami i twórcami tego wszystkiego, a realizatorem, który siedział przy konsolecie. Także dla mnie to też jest takie trochę niezrozumiałe, ale też w tej chwili jest taka sytuacja, że realizator jest z innej epoki, ale tym razem się to wszystko odwróciło. Muzycy i twórcy są z innej epoki, ale są starzy, a realizator jest młody. Także zawsze musieliśmy mieć jakieś oryginalne pomysły.
Witam Państwa bardzo gorąco na dzisiejszym bardzo wyjątkowym koncercie. Płyta Cień Wielkiej Góry ukazała się w roku 1975 i była pierwszą płytą, pierwszym pełnym albumem Budki Suflera. Dziś Cień Wielkiej Góry zostanie wykonany od pierwszej do ostatniej nuty w 100% na żywo. I co ciekawe, trafi na wyjątkowe wydawnictwo. Budka Suflera, proszę, wielkie brawa!
Właśnie trudno mi cokolwiek powiedzieć, bo jestem pod wrażeniem. Już dawno nie miałam okazji słuchać Cienia Wielkiej Góry na żywo. No nigdy nie miałam, poza jakimiś poszczególnymi piosenkami. Na pewno Hammond mi się strasznie podobał. Piosenki, no wiadomo, to jest magia, to jest rock symfoniczny, to jest rock progresywny. Taki trochę się poczułam jak na koncercie SBB, bo SBB zostało w tym, Budka troszkę poszła w innym kierunku.
To jest rewelacja. Tak się nie gra w tych czasach. Cieszę się, że dane mi było doczekać takiego momentu, że zespół nie zagrał przebojów typu takie tango, tylko po prostu zagrał pierwszy, najbardziej ambitny album i czapki z głów przed tym pomysłem i przed tym wykonaniem, które tu było.
Słucha się tego fajnie, bo to jest brzmienie takie pełne, kompletne. To nie jest melodyjka, refrenik, zwrotka i od nowa. No zdaje się, że Budka w tej chwili to tam bal wszystkich świętych i takie tango. No. Wcale tak nie jest.
Kiedy robiliśmy ten repertuar z pierwszej płyty, byliśmy bardzo młodymi ludźmi przede wszystkim i byliśmy prawdziwymi artystami. Myśmy nie zastanawiali się nad tym, co zrobić, żeby nagrać piosenkę, którą będzie pogwizdywało milion ludzi, czy która się spodoba szerokiej publiczności. Dla nas kryterium jedynym była muzyka, to co my chcemy zrobić, to co mamy w głowach, to co chcemy przekazać ludziom i nas w ogóle nie interesowały sprawy komercyjne, w ogóle.
Ja zwykle dostawałem już gotową potrawę, która mnie szokowała kompletnie, bo pierwszy mój kontakt był z prostą fortepianówką, prawda, na której Krzysztof tam nucił te przebiegi słowne i tak zapisywałem to w sobie, tą piosenkę, a potem nagle otrzymywałem coś, co było takim wielkim gotyckim kościołem, brzmiało, porywało, dudniło w człowieku, rozszarpywało go, ale inspirowało. Wtedy to słowo zyskiwało nie drugi, trzeci, ale piąty wymiar.
Zaczyna się zwykle, jak każdy wspinaczki dzień.
Teksty Adama Sikorskiego miały swoje przenośnie, miały swoje odnośniki. Nieczęsto w tamtym czasie, prawda, traktowane jako coś szybko dochodzącego do publiczności.
To są najlepsze nasze teksty. Tematyka może być dla kogoś niejasna i dziwna, ale jakość tego tekstu jest porażająca. Jestem pełen szacunku dla Adama i mało tego, wbrew pozorom, to się bardzo dobrze śpiewa. To pokazuje, że to ma siłę, a nie banał i oczywistość. To jest coś innego i w związku z tym wszystko to razem tworzy tą wartość, która okazuje się po tylu latach nadal tą wartością pozostaje.
Słowo jest mi bardzo bliskie. Zawsze uwielbiałem klimaty Jesienina na przykład i on brzęczy mi w uszach nieustannie właśnie w czasie nocnych podróży, w takiej jesiennej pustce, w jakimś takim lesie, w przestrzeniach, które człowiekowi odbierają pewność siebie. I taki właśnie był dla mnie Jesienin inspirujący.
Ten utwór powstał po tej tragicznej wiadomości, że Zbyszek Stepek zginął tam w Himalajach. On jemu był dedykowany i to jest jego utwór. Był bardzo dobry dziennikarz, to był szef tutaj redakcji kultury i publicystyki. I to był bardzo otwarty człowiek, taki światowy.
Alpinista, podróżnik, literat, pięknoduch. Człowiek, który nie bardzo się mieścił w owym systemie propagandy, a pamiętać trzeba, że radio było wpięte w system propagandy. Oczywiście zderzał się z tymi dysponentami, którzy nie za bardzo lubili jego sposób myślenia. Cień Wielkiej Góry zaczął się dla mnie w czasie takiego właśnie późnego wieczoru, kiedy siedziałem u Zbyszka w mieszkaniu. Mieszkanie było kompletnie puste. On już wyprzedał wszystkie meble po to, żeby zgromadzić środki na tę wyprawę. I to była taka atmosfera, której obydwaj czytaliśmy od pożegnania. Być może to jest filozofia narobiona później, ale miałem wrażenie, że po prostu już nie będzie żadnego powrotu z tamtych wysokich gór. Ze Zbyszkiem umówiłem się, że będzie przysyłał mi listy, takie listy opisujące reportaże, a ja będę je publikował w lokalnej prasie. Właśnie nadszedł tylko jeden list, a potem już nadeszła wiadomość, że Zbyszek zginął i właśnie stanąłem przed takim problemem. Zbyszek zniknął, przywaliła go lawina seraków, nikt nigdy ciała nie odnalazł, no i trzeba było jakiś znak zostawić. Dzisiaj, kiedy krążymy wokół spraw tych świeższych, historycznych, zawsze staramy się na miejscu jakiegoś ważnego, ludzkiego zdarzenia postawić płytę, kamień, jakiś trwały znak. Pomyślałem sobie wtedy, że piosenka równie dobrze może być takim znakiem. I właściwie wszystko w tej piosence było psychologicznie od początku do końca uczciwe. To znaczy postawiłem sobie pytanie, co właściwie wypędziło Zbyszka w te góry? Co mu kazało z tymi górami wojować? I właściwie nie cel, nie zwycięstwo, nie puchary, nie podium, nie to wejście na szczyt jest ważne, tylko sama walka. Czyli to chyba jest odwiecznym ludzkim napędem. Próba szukania tej granicy, tej cienkiej, czerwonej linii, do której się mogę zbliżyć, tego delikatnego balansu, kiedy jeszcze uda mi się ludzkie możliwości pchnąć kawałek dalej.
W gruncie rzeczy o dwóch zespołach się już wtedy mówi. O Budka i SBB. To były jedyne dwa zespoły, reszta to w ogóle zapomnieć, wyrzucić. Krzysztofy, Krawczyki, Jarocka i to się liczyło w studiu Gama, a takich obrzępałów to nikt nie puszczał innego. Więc zespół stał się taki undergroundowy, dlatego ja miałem takie problemy tutaj, zwłaszcza z jedną panią z organizacji partyjnej i trudno było z nią dyskutować, bo wtedy to był oręż, można było dostać dobrze po głowie. Miejscowa organizacja partyjna, jak to wspominam, to wiesz.
Płyta Cień Wielkiej Góry i jeszcze może dwie w naszej karierze mają duszę. Przestaniemy grać, odejdziemy, a pozostaną na zawsze po nas. To jest zwłaszcza dla ludzi, którzy się parają artystycznymi zajęciami bardzo istotne, bo jak masz właściwie wrażenie, że to nic nie spowodowało, nic nie ma, zejdziesz z tego świata i właściwie w tym momencie przestają poza najbliższymi o tobie pamiętać, a najbliżsi też szybko zapominają. Nie ma człowiek wrażenia, że to wszystko jakikolwiek miało sens, prawda? A teraz jest właśnie sytuacja taka, że nagraliśmy płytę, która rozpoczęła naszą działalność i nagraliśmy ją tak, jak w moim przekonaniu ona powinna wyglądać. Wtedy, ale teraz też. Dobrze, że zawsze się mówi, że lepiej późno niż wcale. Natomiast jeżeli wiadomo, że jednak cokolwiek, nawet drobny szczegół, drobna rzecz pozostanie, to jest bardzo istotne.